są spragnione miłości i domowego ciepła, ale adopcja psa bezdomnego to bardzo poważna decyzja. Czy w czasie pandemii tych adopcji jest więcej w białostockim schronisku dla zwierząt? Jak przygotować się do wzięcia psa i czego możemy oczekiwać po psach z ulicy Dolistowskiej w Białymstoku? O tym między innymi porozmawiamy dziś w Ekosferze do 15. Aneta Gała-Burda, zapraszam. Kierownik białostockiego schroniska dla zwierząt Anna Jaruszewicz jest gościem w Ekosferze. Zanim jednak zaczniemy rozmawiać o adopcjach, powiemy o sprawie, która dużo czasu zajęła i posłom, i politykom. Sprawie nowelizacji ustawy dotyczącej ochrony zwierząt. W środę projekt ustawy trafił do Sejmu. Posłowie przyjęli tę ustawę. To jest ustawa proponowana przez PiS. Oprócz różnych zapisów dotyczących zwierząt futerkowych są też zapisy dotyczące schronisk. No właśnie, jakie to są zapisy i jakie zmiany szykują się w schroniskach?
Największą zmianą, jaka została wprowadzona i mam nadzieję, że się utrzyma, to jest to, że nie będzie schronisk prywatnych prowadzonych dla zysku jako działalność gospodarcza. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami jako zadanie własne gmin będzie mogło być realizowane tylko i wyłącznie przez jednostki budżetowe gmin albo organizacje pożytku publicznego, które swoją działalność prowadzą nie dla zysku, a ewentualny zysk muszą przeznaczyć na cele statutowe. I to mnie bardzo cieszy.
Jest tych schronisk trochę prowadzonych przez prywatne osoby. Co z tymi schroniskami mogłoby się stać?
Mogą je przejąć gminy. Tam jest gotowa infrastruktura, której przedsiębiorca już nie będzie mógł wykorzystać do prowadzenia działalności. Więc myślę, że tu jest pole do negocjacji, do konsensusu, do rozmów z gminami. Być może te obiekty, w których już funkcjonują prywatne schroniska, będą przejmowane przez gminy.
Jakie jeszcze zapisy dotyczą schronisk? Jakie zmiany będą?
Oprócz tego będzie wzmocniona kontrola w schroniskach, czyli powiatowy lekarz weterynarii będzie musiał każde schronisko skontrolować przynajmniej raz na kwartał. My się tutaj niczego nie obawiamy. Pan doktor już u nas był w tym roku 3 razy, więc dla nas to nic nowego. Żadne dobre schronisko nie musi się bać tego typu kontroli. No i pojawił się wymóg, jak najbardziej słuszny, dotyczący osób zatrudnianych do pracy w schroniskach dla zwierząt, że muszą to być osoby o nieposzlakowanej opinii, niekarane za przestępstwa związane ze znęcaniem się nad zwierzętami, ale też, uwaga, przestępstwa, przy których była stosowana przemoc w stosunku do ludzi.
Co jeszcze dotyczy schronisk, co będzie dla Was jakąś zmianą?
To, że będziemy musieli, o ile tutaj jakby wyklaruje się też wykładnia dotycząca minimalnej powierzchni kojców, czy ona dotyczy każdego miejsca, gdzie są przetrzymywane zwierzęta, czy dotyczy to tylko zwierząt właścicielskich, towarzyszących. Jeżeli faktycznie będzie potwierdzenie, że wymóg ten będzie dotyczył również schronisk, no to czekają nas pewne prace modernizacyjne, bo te powierzchnie kojców trzeba będzie dostosować i tak mamy dla zwierzęcia o wysokości w kłębie do 50 cm 9 m2, 51-66 cm. Powierzchnia kojca powinna wynosić minimum 12 metrów i dla wyższych minimum 15. I tutaj jakby słysząc w ogóle całą dyskusję w Sejmie, chciałam wyjaśnić, że ustawa o ochronie zwierząt dotyczy tylko i wyłącznie zwierząt kręgowych, nie dotyczy pająków, więc proszę się nie sugerować dyskusjami posłów. Nikt nie będzie wymagał, żeby tarantulę trzymać w kojcu 9-metrowym. Tak samo nie dotyczy to węża, ryby, dlatego że wysokość w kłębie można określić tylko i wyłącznie dla zwierząt, które ten kłąb, czyli punkt pomiędzy łopatkami u zwierzęcia, które stoi na 4 kończynach, to tylko tym zwierzętom ewentualnie można zmierzyć właśnie wysokość w kłębie, więc nie wężom, nie pająkom. I tutaj właściciele zwierząt wcale nie muszą się obawiać tych nowych zapisów, bo wszystkie te zapisy zostały utworzone po to, żeby zwierzętom pomagać, a nie szkodzić.
Jedną z propozycji jest też powołanie Rady do Spraw Zwierząt. Czy to coś zmieni w sytuacji schronisk? Czy będziecie mieć tam swojego przedstawiciela?
Tak, ustawa zakłada, że będą w tej radzie również zasiadać przedstawiciele schronisk, przedstawiciele organizacji pozarządowych, lekarze weterynarii. Myślę, że taki organ doradczy jak najbardziej jest skazany, dlatego że do tej pory całość zagadnienia opieki nad zwierzętami domowymi towarzyszącymi jakby była w zakresie ministra rolnictwa, który tak naprawdę zajmuje się produkcją zwierzęcą i produkcją żywności, więc niefortunne to było połączenie. Teraz takie ciało doradcze, myślę, że swoją działalnością będzie wspierać właśnie te zapisy, które mają służyć dobru zwierząt i jest to bardzo potrzebne.
Jest sporo zapisów takich, które rzeczywiście pozwolą chronić zwierzęta. Czy są jakieś takie zapisy budzące wątpliwości w tej chwili, bo są niejasne, czy może niedoprecyzowane?
No są niedoprecyzowane oczywiście, zawsze tak jest, kiedy nowe jakieś zapisy się wprowadza później dopiero w praktyce będziemy mogli powiedzieć, czy to się sprawdza, czy to się nie sprawdza. Natomiast tutaj moim osobiście takim dylematem jest, jak będą wyglądały sprawy dotyczące zabezpieczania zwierząt, nad którymi znęca się właściciel bądź opiekun, bo od tej pory decyzje o tym będą podejmować policjanci bądź strażnicy gminni, którzy z racji bardzo szerokiego zakresu działalności nie są merytorycznie przygotowani do tego, aby oceniać warunki, kondycje zwierząt, warunki bytowe. Więc
a kto do tej pory to robił?
Do tej pory, przynajmniej z przypadków, które tutaj do nas trafiały, to było takie współdziałanie organizacji pozarządowych, ale też funkcjonariuszy policji. Natomiast ja osobiście, bywając przy takich zdarzeniach, bardzo często spotykałam się z tym, że po prostu policjant mówił, że ma niewystarczającą wiedzę, żeby rzetelnie ocenić sytuację i wtedy posiłkował się właśnie wiedzą i doświadczeniem członka organizacji społecznej, czy też lekarza weterynarii, jeżeli był obecny na miejscu. Scedowanie tego obowiązku podejmowania trudnych decyzji na policjantów i strażników gminnych, którzy nie są merytorycznie do tego przygotowani, może skutkować tym, że wiele zwierząt nie otrzyma pomocy, chociaż taką pomoc powinno otrzymać natychmiast.
W tej nowelizacji ustawy są przepisy, które też dotyczą psów właścicielskich. Czy to są dobre zmiany?
To są zmiany, które troszkę poprawią być może szczególnie życie psów łańcuchowych tak zwanych. Natomiast mnie osobiście troszkę smuci, że są tak mało idące do przodu, bo oczekiwałam, że w ogóle będzie zakaz trzymania zwierząt towarzyszących na uwięzi, bo nie będzie wolno trzymać absolutnie na łańcuchu. Będzie można trzymać tymczasowo na uwięzi. Obowiązek będzie spuszczenia z tej uwięzi po 12 godzinach i ta uwięź nie może być krótsza niż 6 metrów i na pewno nie może być to łańcuch.
No to są przepisy, które dosyć łatwo można obejść, no bo kto będzie kontrolował, czy pies jest 12 godzin, czy 24 na dobrą sprawę?
Dlatego właśnie to mnie martwi, bo jest to taki zapis, którego nie da się w praktyce zweryfikować spełniania tego wymogu bądź niespełniania w 100%. To jest pewnego rodzaju tworzenie fikcji, ale rozumiem, że w danym momencie zapisy nie mogły być bardziej rygorystyczne. Myślę, że z czasem dojrzejemy do tego, żeby te psy nie były w ogóle trzymane na żadnej uwięzi i na to liczę, że jeszcze dożyję tego dnia. Tutaj też takim dodatkowym nowym zapisem, jaki się pojawił, jest zakaz stosowania kolczatek. Ja wiem z praktyki, widywałam takie psy, gdzie mimo tego nawet, że pies stał na łańcuchu, co było już dotkliwe dla psa, dodatkowo miał na szyi kolczatkę. Jest to niewyobrażalne cierpienie. Wprowadzono, dzięki Bogu, zakaz stosowania kolczatek i obroży łańcuszkowych, tak zwanych, dla takich psów. No i mam nadzieję, że to jest bardzo jasny, klarowny wymóg, zakaz i będzie łatwo go egzekwować, bo na pierwszy rzut oka będzie po prostu widoczne, co pies ma na szyi. Tutaj no, już będzie rolą policji weryfikowanie i karanie tych, którzy się nie dostosują do tego wymogu.
Czyli ustawa trafi teraz do Senatu, później kolejna droga to podpisanie przez prezydenta. Kiedy mogłaby wejść w życie?
No, znając tempo niektórych ustaw wprowadzania, to myślę, że w przeciągu najbliższych 2 miesięcy jest to jak najbardziej możliwe, a może nawet i szybciej. Trzeba też pamiętać, że terminy na dostosowanie się do nowych przepisów są w tej ustawie bardzo krótkie i dajmy na to likwidacja przemysłu futerkowego będzie musiała mieć miejsce w przeciągu roku od wejścia nowych przepisów. Ja dawno nie widziałam tak rygorystycznych zapisów w ustawie, ale jeżeli chodzi o dobro zwierząt, to nie mam nic przeciwko nim, absolutnie, bo zwierzęta są dla mnie ważnym elementem mojego życia i bardzo się cieszę, że nie będą już hodowane na futra, że ubój rytualny będzie ograniczony tylko do rozmiarów takich, jakie są niezbędne dla naszych rodzimych tutaj religii, wyznawców innych religii, którzy jedzą mięso halal. I to jest słuszne rozwiązanie, bo ci ludzie mają prawo do wolności religijnej, ale też nasze zwierzęta mają prawo do godnego życia i jeżeli już muszą umierać, to niech ta śmierć będzie łagodna.
Za chwilę porozmawiamy już o adopcjach. Kierownik Białostockiego Schroniska dla Zwierząt Anna Jaroszewicz jest dzisiaj gościem w Ekosferze. Pierwsze nasze spotkanie po wakacjach. Te 2 miesiące, co się zmieniło? Od czerwca trochę poluzowaliście te obostrzenia, które były od marca. Natomiast czy już w tej chwili w schronisku wszystko wróciło do normy?
Nadal w pewnym zakresie niestety pracujemy w sposób taki troszkę ograniczony, dlatego że z przykrością nadal nie możemy wpuszczać wszystkich osób, które chcą nas odwiedzić. Jest to podyktowane oczywiście względami bezpieczeństwa, nadal nie ustępuje pandemia, więc dbamy o siebie wszyscy, o pracowników, o wolontariuszy, ale też o naszych potencjalnych gości odwiedzających. Natomiast od czerwca z powrotem są wolontariusze, więc na szczęście psy są właściwie zaopiekowane, psy wychodzą na spacery. No jedyne właśnie, co się zmieniło, to to, że nie możemy wszystkich Państwa po prostu tak jak kiedyś zaprosić i powitać.
Czy pandemia spowodowała, że osób adoptujących psy jest mniej?
Powiem tak, troszkę liczba adopcji spadła u nas, tak, ale wszyscy na początku baliśmy się, bo też były takie obawy przez media powielane, że ponieważ jest ta pandemia, ludzie zaczną wyrzucać swoje zwierzęta. Na szczęście...
Że zwierzęta koronawirusa roznoszą, nawet były
tak,
takie
albo,
bloki.
Albo chociażby z tego względu, że opieka nad zwierzętami będzie utrudniona, tak. Na szczęście... Nastąpiło miłe rozczarowanie, jesteśmy dobrymi ludźmi, nie wyrzucamy swoich zwierząt nagminnie. Właściwie od marca znacznie mniej przyjmujemy psów do schroniska, chociaż reagujemy na każde zgłoszenie tak jak wcześniej. Myślę, że troszkę bardziej jednak właściciele pilnują lepiej swoich psów i dlatego ich mniej do nas trafia, ale też muszę powiedzieć, że znacznie więcej jest odbieranych przez swoich właścicieli. Bo średnio tak na 10 psów, które są przyjęte do schroniska, 8 jest odbieranych, wraca do swoich rodzin, a 2 zostają na schronisku. Adopcji nie zatrzymaliśmy nawet na chwilę, tylko odbywają się troszkę w innym trybie, więc tak jakoś nie wiem, jak to się stało, ale w chwili obecnej w schronisku mamy około 130 psów.
To niewiele, bo zazwyczaj mówimy o liczbie 230, prawie o 100 więcej.
Zazwyczaj było około 200, to prawda, i bardzo się cieszyliśmy, jak były takie miesiące, że udało nam się oddać więcej psów do adopcji i tych psów w schronisku mieliśmy poniżej 200, to było święto, a teraz mamy ich naprawdę niewiele.
Czy psy w jakiś sposób odczuwają to, czy zauważacie, że one odczuwają to, że ludzi jest trochę mniej?
Psy są spokojniejsze, ponieważ mniej osób się po schronisku obcych porusza, to one też zupełnie inaczej reagują. Muszę powiedzieć szczerze, że część psów skorzystała na pandemii, bo wycieszyły się, uspokoiły się. Najgorszy okres to myślę, że był ten okres od marca do czerwca, kiedy były pozbawione towarzystwa wolontariuszy, natomiast teraz od czerwca, kiedy już wszyscy nasi wolontariusze wrócili do swoich miłych obowiązków, to myślę, że psy są szczęśliwe i że tak naprawdę zadowolone są z tego stanu rzeczy, który obecnie mamy.
Psy, był okres taki, że nie wychodziły na spacery, prawda? Teraz już wychodzą.
Tak, teraz wychodzą na spacery, wolontariusze regularnie przychodzą, natomiast jedyne, co jeszcze nie wróciło, to nasze słynne akcje, za którymi też schronisko, psy i wolontariusze wszyscy tęsknią, bo dla nas to była okazja do tego, żeby się pochwalić naszymi psami.
Czy jeśli chodzi o jakieś nowe elementy, które pojawiły się w schronisku?
Jeżeli chodzi o samo schronisko, to dla nas to jest teraz czas taki, kiedy robimy remonty, tym bardziej, że zbliża się okres zimowy. Aktualnie powstaje kolejny tak zwany wybieg geriatryczny, czyli taki troszkę fajniejszy, lepiej wyposażony wybieg dla naszych staruszków. Możemy się pochwalić tym, że zrobiliśmy cały sektor nowych boksów, wykonaliśmy. Są to boksy, w których między innymi przebywały psy osób, które chorowały bądź były objęte kwarantanną, bo taką pomoc też żeśmy mieszkańcom mogli zaproponować.
Jej już nie ma?
Jest oczywiście. Jeżeli jest taka potrzeba i konieczność i rodzina jest objęta kwarantanną, bądź właściciel psa jest chory i po prostu nie może się nim zająć, oczywiście mówimy tu o sytuacji związanej z koronawirusem, to wtedy tak, schronisko może takiego psa przyjąć. To jest taka pomoc, którą miasto w trudnych chwilach po prostu mieszkańcom swoim udziela, tak?
To jest
wiadomo,
odpłatne?
Nie, to nie jest odpłatne. Wiadomo, że to jest sytuacja losowa. My tutaj nie możemy się odwrócić ani od mieszkańców, ani od zwierząt, które tej opieki potrzebują. Na szczęście do tej pory zazwyczaj udawało się, bo też pomagamy, wspieramy. Jest taka grupa na Facebooku utworzona specjalna dla osób potrzebujących pomocy przy zwierzętach w związku z pandemią, przy spacerach. I oczywiście fajniej jest, lepiej, jeżeli ta pomoc jest udzielona w domu, na miejscu i pies nie musi iść do schroniska. Natomiast były takie przypadki, mieliśmy u siebie 3 psy, które po prostu nikt nie mógł pomóc, nie było możliwości pomocy w wyprowadzaniu i te psy okres kwarantanny, którą byli objęci właściciele, spędziły u nas w schronisku, ale wróciły od razu po zdjęciu kwarantanny do swoich domów. Całe zdrowe i nic im się nie stało. Więc taką pomoc też możemy udzielić właśnie dzięki temu, że schronisko zrealizowało cały sektor nowych wybiegów.
Jest takie powiedzenie, nie kupuj, a adoptuj. Były nawet takie akcje pod tym hasłem organizowane. Dlaczego nie kupuj, a adoptuj?
Mamy w Polsce ogromną nadpopulację zwierząt. Tych zwierząt porzucanych, zagubionych, nieszukanych później przez właścicieli jest cała masa. Jeżeli kupujemy zwierzęta, to tak naprawdę napędzamy rynek, czyli skłaniamy hodowców, mówiąc w cudzysłowie producentów, do tego, żeby nadal w większej ilości wytwarzali swój produkt. Wiele z tych psów tak naprawdę nie ma przed sobą przyszłości jakiejś hodowlanej, wystawowej, bo pies nie każdemu człowiekowi jest potrzebny po to, żeby zakładać hodowlę, czy też chodzić na wystawy, ale po prostu po to, żeby mieć przyjaciela. I takim dobrym przyjacielem jest właśnie pies adoptowany. W ten sposób zmniejszamy jakby produkcję psów, szczeniąt w hodowlach, nie tworząc takiego popytu, a nasze te psy, które wszystkie właśnie nie zasłużyły sobie niczym na to, żeby spędzać życie w schronisku, znajdują rodzinę, znajdują domy i są najlepszymi przyjaciółmi na wiele lat, na całe życie swoje psie do końca. I myślę, że to jest ze względów takich czysto ludzkich i humanitarnych najwłaściwsze rozwiązanie, bo tak długo jak są psy bezdomne, potrzebujące domów w schroniskach, my ludzie nie mamy moralnego prawa powoływać na świat świadomie kolejnych psów.
Jak wygląda procedura przyjęcia psa do schroniska?
Do schroniska trafiają przede wszystkim psy, które zostały zgłoszone jako błąkające się na ulicy, bo rolą schroniska jest przede wszystkim zabezpieczyć psa, żeby nie stała mu się krzywda, więc reagujemy na wszystkie zgłoszenia, czy to od mieszkańców, którzy w godzinach pracy biura schroniska mogą bezpośrednio dzwonić do nas do schroniska, a po godzinach pracy biura każdego bezdomnego psa można zgłosić przez dyżurnego straży miejskiej, dzwoniąc do straży miejskiej. Schronisko odławia psy od godziny 6 do 22, więc jakby w godzinach nocnych niestety nie ma możliwości, żeby pracownik wyjechał ze schroniska, dlatego że on wtedy pełni dyżur. Pilnuje ich, żeby im się nic złego nie stało, natomiast nie ma do dyspozycji wtedy samochodu z kierowcą. I oczywiście my wszystkie takie zgłoszone psy przyjmujemy, przywozimy do schroniska i pierwsze, co spotyka psy w schronisku, to jest, że tak powiem, przegląd pracownika, czyli sprawdzamy, czy pies jest w sposób trwały oznakowany, czy ma chip, czy ma tatuaż. Oglądamy psa, w jakiej jest kondycji, czy ta kondycja jest na tyle na przykład zła, że natychmiast jest potrzeba wezwania pani doktor, czy też pokazania psa pani doktor, żeby dostał tą weterynaryjną pomoc. Czy też jest kondycja na tyle dobra, że może na przykład poczekać na wizytę pani doktor w kwarantannie. Pies taki, jeżeli jest oznakowany w jakikolwiek trwały sposób, to oczywiście przeszukujemy wszystkie bazy. Co jest bardzo ważne, jeżeli macie Państwo zaczipowane psy, upewnijcie się, że ten chip jest zarejestrowany w jakiejś bazie, jakiejkolwiek. Dlatego, że lekarz weterynarii chipujący psa w lecznicy bardzo często numer chipu wprowadza tylko do swojej wewnętrznej bazy i ten numer chipu wtedy nie jest dostępny dla nikogo z zewnątrz. My w schronisku sprawdzamy wszystkie bazy ogólnodostępne, jakie są nam znane. Tych baz jest kilkanaście, łącznie z rejestrem paszportów powiatowego lekarza weterynarii, więc dokładamy wszystkich starań, żeby pies wrócił do domu. Jeżeli jednak ten chip nie jest zarejestrowany w żadnej bazie, to nie możemy Państwa powiadomić, że pies jest w schronisku. Jeżeli pies jest nieoznakowany, to wtedy schronisko w dniu przyjęcia chipuje psa na nasz koszt, chociażby ze względów takich czysto praktycznych, żeby później była możliwość jednoznacznej identyfikacji tego psa w schronisku. Wiele z tych psów, które do nas trafiają, to są psy, które już u nas były, więc dzięki temu możemy bardzo szybko powiadomić właściciela o tym, że pies znalazł się w schronisku i dzięki temu też pies szybciej może wrócić do domu.
Jakie psy trafiają do Was najczęściej?
Jeżeli chodzi o ostatnie miesiące, to zdecydowanie większość psów są to psy dorosłe, które posiadają właścicieli i się po prostu zagubiły i właściciele odbierają te swoje psy, za co bardzo dziękuję, bo to bardzo dobrze świadczy o właścicielach. Mniej jest psów takich, które faktycznie nikt po nie nie przychodzi, nikt nie dzwoni i nikt nie pyta, a ze zdziwieniem muszę się przyznać, że najmniej jest szczeniąt. Czyli jest
w ostatnim okresie, tak?
Tak.
Bo był taki okres, kiedy szczeniąt mieliście sporo.
W roku 2016 tych szczeniąt było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Natomiast myślę, że tutaj kastracje, które są tak propagowane i do których ja gorąco zachęcam mieszkańców miasta Białegostoku do skorzystania z naszego miejskiego programu kastracji zwierząt właścicielskich, który dotyczy i psów, i kotów, i nadal jeszcze są środki o zgłaszanie się do schroniska, bo można z tego programu skorzystać. Oczywiście na koszt miasta. Jeszcze mamy środki, bardzo byśmy chcieli je wszystkie wykorzystać, bo dzięki temu też psy będą zdrowsze, będzie mniej niechcianych szczeniąt, które właśnie są gdzieś wyrzucane, porzucane i często w bardzo złej kondycji, w złych warunkach. Jest to nikomu niepotrzebne. Zwierząt jest wystarczająco dużo, dla każdego wystarczy, nie produkujmy kolejnych.
Czyli zgłaszać się do was można, jeżeli ktoś chciałby wykastrować swojego psa.
Lub kota.
I ta akcja się nie cieszyła zbyt dużym zainteresowaniem, skoro jeszcze...
Ja myślę, że tutaj może właśnie też ten okres izolacji troszkę wpłynął na to, że Państwo mniej chętnie do nas się zwracali, ale ja zachęcam, nie jest to skomplikowana procedura, wystarczy do nas zadzwonić, udzielimy wszystkich informacji albo wysłać maila. Mamy umowę z gabinetem weterynaryjnym, który bardzo sprawnie wykonuje te zabiegi.
Bezpłatne jest, tak?
Bezpłatne dla mieszkańców, którzy mają kartę dużej rodziny albo kartę aktywnego seniora, natomiast dla osób, które nie mają tych kart, jest odpłatność częściowa, są to bardzo niewielkie kwoty, bo za zabieg u suczki zapłacimy 120 zł w porównaniu z ceną rynkową. Jest to naprawdę koszt niewielki, bo resztę po prostu dopłaca miasto.
Za chwilę porozmawiamy o tym, jak adoptować psa w czasie pandemii. W Ekosferze rozmawiamy dziś o adopcjach psów, jak to wygląda w czasie pandemii. Gościem jest kierownik Białostockiego Schroniska dla Zwierząt Anna Jaroszewicz. Mówiliśmy o tym, że wciąż są obostrzenia, jeżeli chodzi o pracę schroniska. No i właśnie troszeczkę inaczej wygląda niż dotychczas adopcja.
Ja przede wszystkim to chciałabym troszkę wyjaśnić Państwu, dlaczego tak jest. Dlatego, że często spotykamy się ze zdziwieniem. Tak, faktycznie od naszych psów nie można się zarazić koronawirusem i nie można ich zarazić koronawirusem. Natomiast te względy bezpieczeństwa są spowodowane dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Musimy zrozumieć wszyscy, że nasz personel jest to personel, którego nie da się zastąpić nikim innym, dlatego że nie ma ludzi w okolicy odpowiednio przygotowanych zawodowo do opieki nad taką ilością zwierząt. I w przypadku kontaktu z osobą, która będzie chora na koronawirusa, jeżeli nasi pracownicy będą mieli kontakt z taką osobą i będą objęci obowiązkiem kwarantanny, to wtedy nasze psy zostaną automatycznie pozbawione opieki. My robimy wszystko, żeby do takiej sytuacji nie dopuścić, dlatego że ich dobro jest dla nas najważniejsze i bez względu na to, czy pracownicy będą chorzy, czy będą objęci kwarantanną, to psy muszą dostać jeść, muszą dostać leki, muszą mieć posprzątane wybiegi. Stąd też bardzo ograniczamy możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami, żeby ich nie narażać na zachorowanie i objęcie kwarantanną, bo przez to ucierpią psy. A u nas są psy, są najważniejszym elementem schroniska, bo to przecież jest wszystko dla nich.
Czyli jak wygląda adopcja?
A adopcja wygląda teraz troszkę inaczej, bo wstępnie trzeba sobie wybrać psa ze strony schroniskowej. Są tam zdjęcia, są opisy, wszystkie psy są aktualizowane na bieżąco, wszystkie psy, które przebywają w schronisku, są umieszczone na stronie. Mamy tam różne zakładki. Dziś trafiłem, to jest zakładka dla psów, które są jeszcze w trakcie kwarantanny i czekają na swojego właściciela. Przygotowanie do adopcji to są psy, które czekają na przykład na szczepienia, zabiegi kastracji i one będą potem do adopcji. Jest też zakładka psy do adopcji, to są psy, które są gotowe do adopcji, można je adoptować i jest specjalna zakładka psy specjalnej troski, to są psy dla koneserów, dla wyjątkowych ludzi, to są psy wymagające albo szczególnej troski z uwagi na stan zdrowia, albo szczególnego podejścia ze względu na trudną przeszłość. Czyli wybieramy wstępnie takiego pieska, przeglądamy sobie, piszemy maila do schroniska, którym pieskiem jesteśmy zainteresowani. Wtedy wysyłamy do wypełnienia ankietę tak zwaną przedadopcyjną. Ta ankieta jest dlatego, żeby Państwo na spokojnie mogli przemyśleć też sobie tą decyzję. Jest to pewnego rodzaju właściwie taki plus ta epidemia, że te adopcje odbywają się w taki bardziej spokojny sposób, gdzie obie strony mają szansę na to, żeby przeanalizować za i przeciw. Dzięki tej ankiecie my też możemy poznać bliżej rodzinę i się zastanowić, czy akurat ten wybór tego psa jest właściwy. Czy ten pies będzie pasował do potrzeb tej rodziny, do możliwości rodziny? Jeżeli dostajemy już z powrotem tą wypełnioną ankietę z kontaktem telefonicznym, to oczywiście kontaktujemy się telefonicznie, dopytujemy też o różne rzeczy, rozmawiamy, w razie wątpliwości zadajemy dodatkowe pytania, ustalamy pewne rzeczy. I jeżeli dochodzimy do wniosku, że jednak ta decyzja o adopcji to tak, była przemyślana i rodzina nadal podtrzymuje chęć adopcji, to wtedy zapraszamy całą rodzinę do schroniska na określony dzień i godzinę, żeby Państwo mogli się bezpośrednio z tym swoim wybranym psem zobaczyć, poznać, spędzić czas, żebyśmy my też mogli bliżej Państwa poznać, porozmawiać, zobaczyć, do jakich ludzi ten nasz podopieczny trafi. I wtedy też rozmawiamy ostatecznie o tym, czy ten wybór jest trafny, bo czasami przy takiej wizycie okazuje się, że pies na przykład niewłaściwie reaguje na tych ludzi, chociaż u nas zachowuje się poprawnie. Coś takiego jest w tej rodzinie, co psa na przykład niepokoi i to wtedy widać. Ale też może być zupełnie odwrotnie, że pies reaguje dobrze, a na przykład rodzina dochodzi do wniosku przy bliższym poznaniu, że jednak to nie jest taki pies, jakiego oczekiwali. Oczywiście, jeżeli dom, że tak powiem, jest dla nas taką gwarancją bezpieczeństwa, to proponujemy wybór innego psa, bo przecież to nie musi być wizyta zakończona definitywnie i albo adopcją, albo rozstaniem z nami. I takie sytuacje też bywają, bo też bywa, że trzy rodziny interesują się jednym psem i musimy wybrać jedną. I ostatnio mieliśmy taką sytuację, kiedy adopcją jednego psa były zainteresowane 5 rodzin. I powiem, że ciężko było wybrać tą jedną jedyną, naprawdę było ciężko wybrać. Natomiast panu Michałowi, pozdrawiam serdecznie, zapowiedziałam, że bez psa nie wypuszczę. I rozmawialiśmy z całą rodziną tak długo, aż znaleźliśmy i dopasowaliśmy psa, który idealnie odpowiada potrzebom rodziny. I nasza Halusia dzięki temu ma dom i rodzina jest szczęśliwa i pies również. Więc czasami to jest tak, że też, że trzeba z nami rozmawiać i rozmawiać szczerze, bo te wybory, te decyzje, moje w dużej mierze, bo ja się zajmuję adopcjami w tym momencie, są naprawdę trafne, jeżeli dadzą się Państwo nam tak szczerze poznać. Staramy się te psy dopasować tak, żeby obie strony tego układu były zadowolone, i rodzina, i pies, bo na tym właśnie polega dobra adopcja, żeby dopasować te dwa elementy do siebie, tak jak dwa pasujące puzzle, i wtedy ma to szansę powodzenia.
Jeżeli już wszystko przebiegło tak, jak powinno przebiec, jeżeli już mamy tego psa, to znaczy już wiemy, który pies będzie nasz, wtedy co? Dowód osobisty, opłata?
Wtedy możemy tak, albo się umówić na konkretny dzień, bo nie zawsze jesteśmy od razu przygotowani na posiadanie psa, więc umawiamy się z rodziną na konkretny dzień i godzinę na odbiór psa. My przygotowujemy zawczasu już dokumenty, także one są gotowe do odbioru. Rodzina przygotowuje dom, czyli kupuje legowisko, obruszkę, smycz. Przychodzą do schroniska i następuje właśnie ten akt adopcji, podpisanie dokumentów i przekazanie psa.
I później jest jakiś kontakt między wami? Można
my
na przykład
telefonować? My oczywiście wszystkich Państwa zachęcamy do tego, żeby podtrzymywać kontakt ze schroniskiem. Wielu z ludzi, którzy adoptują nasze psy, wysyła nam zdjęcia, wysyła maile i jest to dla nas ogromna radość, te zdjęcia oglądać, tych naszych podopiecznych szczęśliwych w nowych domach. Zachęcamy też do tego, żeby w razie jakichkolwiek problemów kontaktować się z nami telefonicznie, bo być może coś doradzimy, być może będziemy w stanie pomóc, bo to nie jest zawsze tak, że się bierze psa ze schroniska i potem jest wszystko pięknie, ładnie, jeżeli długo i szczęśliwie. Czasami ten pies stwarza problemy w domu i wtedy może warto czasami skorzystać z naszych porad albo nawet podzielić się po prostu jakimś zmartwieniem.
Czyli zaglądamy na stronę schroniska, gościem sferze była kierownik Białostockiego Schroniska dla Zwierząt przy ulicy Dolistowskiej Anna Jaroszewicz, a już za chwilę o pewnym ważnym dla miłośników psów spotkaniu, na które warto się wybrać. W polskich miastach obserwujemy stale rosnącą liczbę psów. Coraz więcej właścicieli zwraca też uwagę na ich wychowanie i na potrzeby. Już w następną sobotę będzie można dowiedzieć się więcej na ten temat podczas spotkania z behawiorystką, trenerką i hodowczynią psów Sylwią Najsztub. Pani Sylwia jest gościem w Ekosferze. Czy to będą, pani Sylwio, warsztaty? Czy wykłady może?
To nie będą ani warsztaty, ani tak naprawdę wykłady. To będzie spotkanie i rozmowa, na której próbuję przybliżyć, jak wychować psa, który jest zrównoważony, pewny siebie. Nie sprawia kłopotów właścicielom, ale też opiekunowie wiedzą, co zapewnić temu psu, żeby taki był.
Czym jest posiadanie psa dzisiaj, w dzisiejszych czasach?
Dla psów one wcale nie zmieniły się tak, jak się powszechnie się tak wydaje, ponieważ psy są nadal zabawką. Psy są rzeczą. Nie są traktowane jak żyjące istoty, ponieważ chociażby żadnej żyjącej istocie nie każemy wykonywać absurdalnych poleceń. Po czym innym jest życie w jakiejś tam społeczności, jeżeli nawet ta społeczność jest międzygatunkowa i pewne normy obowiązujące w tej społeczności, a czym innym jest stresowanie żywej istoty i wymaganie od niej rzeczy absurdalnych. Z jej punktu widzenia, z naszego tak naprawdę też.
Czyli można powiedzieć, że my wciąż jednak źle traktujemy nasze psy, nie rozumiemy ich?
Nie rozumiemy i wydaje nam się pod płaszczykiem takiego szacunku dla zwierząt, robimy rzeczy dosyć straszne z tymi psami. Zresztą wystarczy spojrzeć na liczbę psów w schroniskach, fundacjach, wszystkich organizacjach prozwierzęcych. Ona nie maleje. Oczywiście jest tam, zwiększa się liczba zwierząt adoptowanych, ale tym samym zwiększa się też ilość zwierząt, które przychodzą do schronisk.
Na co powinniśmy w takim razie zwracać uwagę, żeby nie traktować psa przedmiotowo?
Na tego psa, na jego prawdziwe potrzeby, bo chociażby ilość psów w miastach już świadczy o tym, że bierzemy je ze względu na to, że tak chcemy, bo my chcemy. Nie zwracamy uwagi na to, czy mamy warunki dla tego psa, czy jesteśmy mu w stanie poświęcić czas, czy mamy na to ochotę w ogóle, żeby ten czas mu poświęcać, bo to jest podstawa, tylko po prostu chcemy. Więc czy gdzie mieszkamy, ile mamy tego czasu i co zrobimy, jeśli, nie wiem, będziemy chcieli wyjechać, czy... No, to jest cała masa rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, ale przede wszystkim to jest czas. Czas i miejsce, w którym mieszkamy. Jak mieszkam w centrum miasta, pracuję 10 godzin, czy nawet 8, ale muszę dojechać do pracy, zrobić zakupy, to się robi 10-11 godzin, no to wtedy nie biorę psa. No bo to absurd. Po prostu nie mam dla niego czasu.
A czy nie ma Pani takich obaw, że na przykład w ten sposób zmniejszyłaby się liczba osób, które biorą psy i tych psów byłoby bezdomnych?
Bardzo dobrze. Mhm. Bardzo dobrze. O to chodzi, żeby zmniejszyła się ilość psów w ogóle. Ponieważ jeżeli zmniejszy się popyt na psy, to zmniejszy się podaż. Jest cała masa hodowli w tej chwili. Jest hodowla na hodowli, jeżeli wejdzie Pani na OLX, wejdzie Pani na Allegro, czy na różne grupy na Facebooku, to wszędzie Pani zobaczy dziesiątki raz różnych hodowanych, hodowla na hodowli, hodowlą pogania. Tu nie mówimy tylko o kundelkach, które są w schroniskach. W schroniskach jest cała masa psów rasowych. Ja prowadzę fundację, która ma głównie psy rasowe i to są psy nieadopcyjne. Nikt ich nie chce, bo ludzie sobie biorą szczeniaczka, a potem jak ten szczeniaczek dorasta, go wyrzucają. Więc chodzi o zmniejszenie psów, zarówno popytu na psy, zarówno psy rasowe, jak i te nierasowe. Teraz jest też cała masa mieszanek ras. To się bardzo dobrze sprzedaje, bo krzyżujemy pudla z labradorem, mamy dudla i wszyscy teraz, wow, jest nowa rasa. Albo sprowadzę sobie nową rasę z Japonii, albo sprowadzę sobie nową rasę z Chin, albo skądś tam, będę oryginalny. Ale nie ma to nic wspólnego z tym, że patrzymy na dobro psa, ponieważ jest cała masa psów, które w ogóle nie powinny żyć w naszym klimacie tak naprawdę, bo są łyse, a wyrzucamy je na dwór, albo mają po prostu bardzo długi włos i się do tego nie nadają. No to jest tylko i wyłącznie nasza próżność.
Czy Pani właśnie przez swoje wykłady, czy przez takie spotkania chce zmienić pewne myślenie, takie stereotypowe?
Tak, to jest podstawa, zmiana myślenia.
Czyli na tym spotkaniu będzie można na ten temat szerzej porozmawiać z Panią, czy posłuchać?
Będzie można tam dyskutować. Oczywiście jestem otwarta na zadawanie pytań, no i na to, żeby dyskutować, bo też jakieś argumenty i kontrargumenty, no jak nie ma dyskusji, to właściwie nic nie ma.
Czyli dla kogo jest to spotkanie?
Przede wszystkim dla opiekunów, którzy mają psy, dla tych, którzy myślą o... Dla tych, którzy myślą o wzięciu psa.
Włącza się w naszą rozmowę.
Tak, właśnie jeden z moich starych psów się przewrócił. No więc dla tych, którzy, tak jak mówię jeszcze raz, dla tych, którzy już mają psy, mają z nimi problemy, dla tych, którzy chcą wziąć psa, myślą o tym, czy wziąć szczeniaka, czy wziąć psa rasowego, czy go kupić, czy wziąć ze schroniska i tak dalej. Jak dopasować tego psa do nas, do naszych warunków, w jakich żyjemy, do rodziny, o tym wszystkim. O problemach, jakie psy stwarzają i co zrobić, żeby tych problemów nie stwarzały.
Czyli to spotkanie już w sobotę 26 września między 13.30 a 17.00 Street Food Truck przy ulicy Młynowej w Białymstoku. Zapraszamy. A kolejna Ekosfera za tydzień. Aneta Gołaburda, już zapraszam. Bam, bam, bam.